Lokalne działania zmieniają świat.
Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Magdaleną Hadław, która jest prezeską fundacji imienia swojego taty Adama Hadława. Ten znany w całym województwie działacz społeczny i samorządowy, harcerz, organizator konkursu Lodołamacze, zmarł we wrześniu 2021 roku w wieku 54 lat. Rodzina postanowiła, że założony przez niego Podkarpacki Instytut Edukacji Społecznej będzie nadal działał, ale pod nową nazwą. Pani Magdalena została prezeską fundacji. Czy to było oczywiste? Proszę posłuchać.
Przyznam, że nie było to dla nas na początku takie oczywiste, bo śmierć taty była dla nas ogromnym zaskoczeniem. Tato był zdrowy i w ciągu kilku miesięcy dosłownie nagle okazało się, że jest bardzo chory i niespodziewanie zmarł. I dla nas wszystkich to był taki duży cios. I wtedy dotarło do nas, jak w wielu ludziach odcisnął tato swój ślad, w jak wielu organizacjach, działaniach brał udział. Jeszcze przed śmiercią tato był społecznym rzecznikiem w Łańcucie. Jak przeglądaliśmy jego rzeczy, też nieraz widzieliśmy jakieś listy z podziękowaniami, które naprawdę, no nie dało się nie płakać przy nich, kiedy ludzie dziękowali mu, jak bardzo pomagał. I wtedy zastanawialiśmy się, w jaki sposób moglibyśmy tą pamięć taty uczcić. Rozmawialiśmy z bratem, z mamą. Zastanawialiśmy też, co zrobić z fundacją, którą tato założył, bo faktycznie tato działał w tym Podkarpackim Instytucie Edukacji Społecznej. I pomyśleliśmy, że moglibyśmy dalej tą fundację prowadzić i pomyśleliśmy, że powinna to być fundacja imienia Adama Hadława, bo był jej fundatorem. No i wtedy zaczęliśmy rozmawiać, kto powinien prowadzić tą fundację. No i padło na mnie, że tak powiem, ponieważ ja wcześniej też działałam w fundacjach. Zresztą miałam też przyjemność u pani być na audycjach i opowiadać o nich. No i się stało. Stało się i prowadzimy tą fundację.
Ale jakoś tak pani to przyjęła właśnie z jakimi emocjami?
Po jednej stronie z przerażeniem, powiem szczerze, ponieważ nie da się zastąpić taty, nie da się działać tak jak on, ponieważ naprawdę cały czas podziwiam to i zastanawiam się, jakim cudem mój tato to wszystko ogarniał.
Spróbujmy wymienić chociaż część tych działalności.
Nawet dzisiaj słyszałam też, pani mówiła o lodołamaczach. Tato te lodołamacze prowadził tutaj w Rzeszowie, w Krakowie.
Też miałam przyjemność współpracować z tatą właśnie przy lodołamaczach i w ogóle w tym obszarze jego działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Potem wielką miłością tak naprawdę taty było harcerstwo. I tutaj wymienić funkcji, no nie będę nawet w stanie, ale był i komendantem chówca Łańcut kiedyś i działał na wyższych szczeblach tego harcerstwa. O ilości obozów harcerskich, na których ja byłam jeszcze jako dziecko, które tato też prowadził, czy działał w nich, to też jest niezliczona ilość, więc tutaj też naprawdę działał. Właśnie tak jak mówię, był społecznym rzecznikiem w Łańcucie. Funkcja totalnie charytatywna, funkcja, którą on sam wymyślił po to, żeby tym osobom niepełnosprawnym i seniorom pomagać, dlatego też założył konkurs, który prowadzimy dalej. Niedługo będzie kolejna edycja. Już jako fundacja tą jedną edycję przeprowadziliśmy. To jest konkurs Aktywny Senior, w którym nagradzamy osoby z miasta Łańcuta za to, co robią. Pokazują młodym ludziom, że osoby w wieku senioralnym potrafią naprawdę działać bardzo dużo, potrafią działać aktywnie. Potem działał w niezliczonej ilości różnych fundacji i pomagał tym fundacjom. Pomagał szczególnie osobom niepełnosprawnym, prowadził różne warsztaty i szkolenia, w których mówił właśnie, jak te osoby mogą działać, gdzie mogą szukać pracy, pomagał stworzyć takie stanowiska pracy. Więc faktycznie tej działalności charytatywnej jest bardzo, bardzo dużo i staramy się też o tym mówić. Staramy się pokazywać to na stronie, ale też robimy inne rzeczy, tak jak właśnie świąteczne obieranie choinki, które mieliśmy 1 grudnia, tak jak konferencję przyjaciół zwierząt, po to, żeby też ta fundacja działała i wpływała na obecne życie mieszkańców, czy miasta, czy mieszkańców regionu. Także dzieje się i mam nadzieję, że się będzie działo bardzo dużo, dlatego staram się działać, ale zdaję sobie sprawę, że nie zastąpię taty i nie będę mu w stanie nawet przybliżyć się do pięt, ale mam nadzieję, że patrząc na to, jest ze mnie dumny i cieszy się z tego, że ta fundacja dalej istnieje, bo myślę, że taki miał zamiar.
Ale ja też myślę, że tato cieszyłby się z tego, że pani własne piętno tutaj odciska, że pani wprowadza nowe tematy do tej działalności, no bo mamy na przykład zwierzęta. To jest coś bardzo ciekawego. Proszę o tej części działalności opowiedzieć.
Pozwolę żartować, ale jak przeczyta pani Podkarpacki Syt Edukacji Społecznej, to w skrócie to jest pies.
Faktycznie.
Tak. I pamiętam nieraz, tato sobie że mnie żartował, bo wie, że miłość do zwierząt mam niesamowitą, zresztą u nas w rodzinie wszyscy tą miłość mają. Dlatego zwierząt u nas w domu, szczególnie podczas Wigilii, jest niesamowita ilość. Ta fundacja też miała na celu pomagać zwierzętom, dlatego też w statucie tato wpisał tą pomoc zwierzętom. No i stąd pomyśleliśmy o tej konferencji. Pomysł ten narodził się w takiej sytuacji, że dzwoniła do mnie bardzo duża liczba mieszkańców miasta i poza miastem, bo mają takie sytuacje, na przykład potrącili jakieś zwierzę, czy szczególnie w okresie zimowym na jakiejś posesji utknęła, czy jeleń, czy w moim regionie w Łańcucie też są dziki i nie wiedzą, co z tym zrobić. Mają taką zagwozdkę, gdzie dzwonić. Czasem gdzieś dzwonią, ale odbijają się z jednych drzwi do drugich. Czasem widzą jakieś bezdomne zwierzę i wrzucają gdzieś tam na Facebooka i tak dalej, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. I ta konferencja ma za zadanie odpowiedzieć na te pytania. Zwierzęta też zbliżają się coraz bardziej do posesji, coraz więcej jest tych bezdomnych zwierząt, bo po prostu szukają pożywienia, szukają ochrony i my powinniśmy sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że jest to temat, który ludzi się interesuje.
Ale też widać, że panią bardzo interesuje ta tematyka.
Tak, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt czy pomoc zwierzętom, to nieraz szczególnie moja rodzina się ze mnie śmieje, że już mam niedość w tym. Zresztą dlatego mój brat ma dwa koty, ja mam dwa koty, moja mama ma dwa koty. Mój brat zresztą ma też pieska właśnie ze wszystkiego schroniska kundelek. W tym momencie u mojej mamy pod domem jest chyba z 11 kotów, które przychodzą, ponieważ jesteśmy ostatnim domem przy polach, więc pomagamy. Prawda jest taka, że zwierzęta w tym momencie, to my wpływamy na ich życie, a nie one tak naprawdę na nasze, ponieważ miasta się rozszerzają. Coraz mniej jest tych miejsc, w których te zwierzęta mają.
Czyli my wchodzimy w przestrzeń zwierząt,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak. Nieraz dziwi mnie to, jak ludzie reagują, jeżeli widzą dzikie zwierzęta w miastach, ponieważ musimy pamiętać, że one nie przyszły tam dlatego, że chciały tam przyjść, tylko dlatego, że my coraz bardziej się rozszerzamy, coraz bardziej ograniczamy te środowiska jak naturalne, więc siłą rzeczy po prostu muszą tak naprawdę wchodzić, więc nie powinniśmy mieć im tego za złe, tylko powinniśmy sobie za złe, że sprowadzamy to z takiej sytuacji, że one muszą wchodzić do naszych posesji.
Ja myślę, że ciągle zbyt mało na ten temat rozmawiamy i zbyt rzadko obserwujemy takie podejście. To jest bardzo ważne, żeby właśnie w taki sposób edukować.
Dokładnie tak. I też, żeby się tak do końca tego nie bać, że tak powiem, bo powinniśmy na to reagować, ale nie reagować takim totalnym strachem, dlaczego one weszły, jakim prawem, tylko bardziej zastanawiać się, co możemy zrobić, żeby one nie musiały wchodzić na te nasze posesje, gdzie dzwonić, żeby im pomóc. Bo prawda jest taka, że nas żadne zwierzę nie zaatakuje po prostu, bo chce nas zaatakować. Ono nas zaatakuje, bo często się boi. Tak samo jakbyśmy my reagowali w momencie niebezpieczeństwa. Też staralibyśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby siebie ochronić. Więc musimy na to patrzeć, przynajmniej ja patrzę na to w ten sposób, dlatego, że zawsze się zastanawiam, no ale dlaczego, tak? Co skłoniło do tego, że faktycznie one są tu, czy co skłoniło do tego? Więc te konferencje będą miały na celu edukację.
To będzie taki główny cel działalności fundacji, czy jeden z?
Na razie na ten moment, wiadomo, dopiero zaczynam, więc na razie na ten moment sobie podzieliłam jakby na takie trzy różne filary. Pierwszy filar, który właśnie ma na celu, czy aktywne senior, czy to świąteczne ubieranie choinki, ma na celu socjalizację. Tak jak już wspomniałyśmy, 1 grudnia mieliśmy świąteczne ubieranie choinki i to wydarzenie, które już kiedyś tam zorganizowałam, zaczęli ludzie się o nie upominać, pytać, czy okej, czy mogłabyś zrobić jeszcze raz. Mogę śmiało powiedzieć, że cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Czy aktywny senior też cieszył się dużym zainteresowaniem ten konkurs i też mieliśmy finał, na który też bardzo dużo osób przyszło, to są takie, wydaje mi się, miejsca czy konkursy, które pokazują, że lubimy być razem, że lubimy o sobie mówić, lubimy cieszyć się z czyich sukcesów, ale też lubimy spędzać ze sobą czas. Nieraz mówimy o tym, że czy dzieciaki, czy my sami spędzamy mnóstwo czasu na komputerach, telewizorach, a nie spędzamy czasu ze sobą. A prawda jest taka, że właśnie takie wydarzenia mają też na celu pokazać, że lubimy być ze sobą, lubimy wspólnie śpiewać kolędy, lubimy wspólnie ubierać choinkę. Wydawałoby się, że to nic takiego, no każdy ma w sobie domu choinkę i tak ludzie troszkę na początku się mnie pytali, no ale w sumie po co takie ubieranie choinki? Przecież każdy z nas w domu ubiera choinkę, każdy z nas w domu kolęduje. Ale szczerze powiedziawszy, kiedy o tym pomyślimy, ile osób w tym momencie kolęduje w domu? Z reguły myślimy szybko, bo ciepłe, zjedzmy, idźmy i koniec, tak? A ja pamiętam z dzieciństwa, że to kolędowanie to była najfajniejsza część, nawet nie te prezenty, tylko właśnie to wspólne kolędowanie, kiedy mój brat tam grał na keyboardzie, moja ciocia, która jest zresztą aktorką, ona jeszcze trochę zawsze do tego żartowała i w sumie wspólnie spędzaliśmy naprawdę dużo czasu na tych śpiewaniu. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, wiadomo, ja też sama nie mam super głosu, ale to było takie niesamowicie sympatyczne uczucie. Wydaje mi się, że ludzie brakuje tego uczucia, brakuje tego, chcieliby, ale nie wstydzą się, bo to zawsze ktoś musi zacząć. Na tym świątecznym bieraniu choinki dostaliśmy z cukierni pasierb, paluchy i jakieś pierniczki. Czy to z vis-a-vis dało barszcz czerwony, z Argo Sweet dostaliśmy lizaki, bank spółdzielczy nas to finansował, żebyśmy faktycznie mogli kolędniki też wydać. Z Alibaby dostaliśmy pizzę, panie ze stowarzyszenia przygotowały kapustę z grochem, więc naprawdę mnóstwo organizacji przyłączyło się nawet sami z siebie. Nie do wszystkich ja musiałam dzwonić, ale niektórzy jak usłyszeli o tej choince, mówili, no ale super pomysł, też chcielibyśmy wziąć udział. Szkoły, przedszkola przygotowały swoje własne ozdoby. Wszyscy przyszliśmy razem. Z MDK-u dostaliśmy piękny namiot, żeby to wszystko można było tam postawić. Miasto pomogło nam też dać nagłośnienie. Był pan, który ma MLX-a z saniami. Naprawdę, powiem szczerze, nie spodziewałam się, jak to super wygląda, taki MLX z saniami. Pan był z Mikołajem, no i mnóstwo ludzi przyszło i mieli naprawdę fajny czas. Niby nic takiego nie było, niby nie było jakichś, nie wiadomo, jakich atrakcji, ale ludzie przyszli i nie chcieli spędzać cały czas. Rozmawiali ze sobą, śpiewaliśmy wspólnie kolędy, ubraliśmy tą choinkę, dzieciaki były po prostu w siódmym niebie i w związku z tym Mikołajem, i właśnie w związku z faktem, że mogły taką dużą, 3-metrową choinkę ubrać. No i wyszło super. Organizacja takich wydarzeń jest po prostu niesamowita, dlatego muszę przyznać, że przejęcie tej fundacji też mi sprawia ogromną przyjemność, dlatego że takie...
Ja myślę, że odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu.
Dziękuję bardzo, ale muszę powiedzieć, że każdy myśli, że fundacja musi organizować nie wiadomo jakie wydarzenie, że to musi być na wielką skalę, na wielkich arenach. Ale przyznam szczerze, że właśnie mi się podobają takie małe wydarzenia, kiedy mogę z tymi ludźmi porozmawiać, mogę z tych ludzi zobaczyć, gdzie ludzie mogą spotkać się na tym miejscu. Mówię, ten aktywny senior, który tato zainicjował jeszcze, jak był społecznym rzecznikiem wtedy, potem miasto Łańcuch nazwało tą nagrodę imienia Adama Hadława. I to też jest takie fajne wydarzenie, w którym ja mogę tych ludzi poznać, do nich podejść, zaprosić ich do tego, żeby zgłaszali ludzi, potem dać im tą nagrodę, z każdym się poznać, z każdym porozmawiać i zobaczyć, ile i jak ci ludzie fantastycznie prowadzą swoje życie. I też pójść potem do tych młodych i powiedzieć, hej, ty mówisz, masz 20 lat, 16 lat, 15 lat, nieważne. Ty mówisz, że ty nie możesz, mówisz, że ty nie masz sił, mówię. Zobacz tą panią, która już jest na emeryturze, a ona potrafi i tu, i tam, i to zrobić, to zorganizować. Zresztą Łańcuch, to znaczy, że jest takim niesamowitym miastem, w którym takie stowarzyszenia senioralne, które faktycznie są już wiekowo-etarnym, jest bardzo dużo. Są przesympatyczni ludzie, od których ja się dużo uczę, którzy mi pokazują, ile jeszcze można zrobić. Dlatego to było też taty pomysłem, żeby honorować tych ludzi.
A ja patrzę jeszcze na przepiękne wydawnictwo Fundacji imienia Adama Hadława, Tomik Poezji. Są to wiersze pana Adama Hadława. Przyznam szczerze, że nie wiedziałam, że pisał wiersze.
Zaskakuje mnie, jak dużo osób nie wiedziało, bo kiedy ogłosiłam ten pomysł, że taki tomik wierszy wydałam, to zaskoczyło mnie, ile osób nie wiedziało. Nieraz słuchaliśmy tato w domu, jak tato czasem żartobliwie w soboty, czy tam przy obiedzie recytował. Czasem też, jak mówił jakieś przemowy, to też nieraz mówił jak wiersze, czy pisał jak wiersze. Znaleźliśmy z bratem i z mamą takich wierszy gdzieś tam pochowanych na jakichś karteczkach, na jakichś notatnikach. I postanowiłam, że fajnie by było wszystko to zebrać. Wiem, że nieraz rozmawialiśmy z tatą, czy ja go namawiałam właśnie nawet na to, żeby wydał te swoje wiersze. Chyba nie był jeszcze taki na tyle odważny, bo niektóre te wiersze naprawdę są bardzo osobiste, ale pomyśleliśmy, że to jest taki teraz dobry moment, żeby te wiersze wydać. Więc jeżeli ktoś chciałby taki tomik poezji zdobyć, to zapraszam do napisania na stronę fundacji. Są dostępne, więc chętnie się podzielimy. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa pamiątka po tacie.
Wiem, i też tytuł niezwykły i wiele mówiący. Niedokończona historia, bo ta historia się nie skończyła.
Tak, to prawda. Ja sama muszę powiedzieć, nie wiem, czy ktoś wierzy w takie rzeczy, czy nie wierzy. Ja wierzę, takie rzeczy się dzieją teraz w moim życiu, bo fakt, ile osób pozytywnie podchodzi do tej fundacji. Organizując te wszystkie teraz wydarzenia, które robiłam, nie spotkałam się z negatywnymi głosami, nie spotkałam się z takim czymś, że ktoś powiedział, że nie chce wziąć udziału. I wydaje mi się, że ma na to wpływ ogromny mój tato. Nawet się śmialiśmy z mamą, że bałyśmy się pogody właśnie na to świąteczne ubieranie choinki i zaczął padać śnieg, jak już skończyliśmy. A chociaż przychodziły SMS-y, czy pogoda mówiła, że będzie intensywne opady śniegu, ale tak nam się udało, że pogoda była idealna do momentu, kiedy się wszystko zebraliśmy. Jak już wszystko zebraliśmy, wracaliśmy do domu, zaczął padać śnieg.
Czyli tato czuwa.
Tak mi się wydają. Nieraz się śmieję do mamy, powiedz tacie, że mi dał spokój, bo tak się żartujemy sobie, bo tych pomysłów przychodzi mi jeszcze więcej. Zawsze ich miałam dużo, ale teraz to po prostu aż mi ta głowa szaleje. Do tego takie mam jakieś zrządzenia losu, że przychodzi mi jakiś taki pomysł, jak coś rozwiązać, który wydaje mi się, że chyba mój tato gdzieś tam działa z góry i podpowiada mi, czy właśnie nawet, żeby do pani zadzwonić, to też mi się wydaje właśnie, że to mój tato gdzieś tam do tej głowy wrzucił ten pomysł. Czuję taką jakby jego obecność w tym wszystkim, co robię. Nawet właśnie może to, że znaleźliśmy te wiersze i że faktycznie je wydałam, to też mi się wydaje, że może mój tato gdzieś tam podpowiadał nam, może gdzie szukać, gdzie patrzeć. Mam też nadzieję, że po prostu tato jakby nad tym wszystkim czuwa, że mu się to podoba i że gdzieś tam z góry mi pomaga i wspiera. No, no mam nadzieję.
Za fundację imienia Adama Hadława trzymamy kciuki. Rozmawiałam z jej prezeską Magdaleną Hadław. Bernadeta Szczypta, do usłyszenia.
Lokalne działania zmieniają świat.